Doktor inżynier Radosław Stodolak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Ta sytuacja, którą teraz obserwujemy, to jest tak zwana susza hydrologiczna, jeden z etapów suszy. Ona zaczęła się już dość dawno temu, bo przyczyn tego zjawiska trzeba szukać w tym, że mieliśmy do czynienia z bezśnieżną zimą, z tym, że mieliśmy bardzo ciepły marzec, to był jeden z najcieplejszych marców, jakie obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. No i do tego nam doszły dość wysokie temperatury i niedostateczna ilość opadów. Efekt jest taki, że cieki nam po prostu zaczęły wysychać. Sytuacja, którą mieliśmy w lipcu i którą mamy nadal, jest taka dosyć niespotykana, ponieważ zgodnie z ostatnimi komunikatami IMGW na ponad 60% tych wodowskazów, czyli punktów, gdzie my mierzymy stany wód, obserwujemy stany niskie, poniżej tego średniego niskiego dla wielolecia. I to jest na pewno bardzo niekorzystna sytuacja, bo trzeba pamiętać, że skończył się lipiec, czyli najbardziej zasobny, przynajmniej teoretycznie, w opady miesiąc, który jednak taki nie był.
I mówimy o trendzie długofalowym, to nie jest taka sytuacja bieżąca, związana z bieżącymi jakimiś anomaliami.
Nie, susza jest pewnie takim hydrologicznym zjawiskiem ekstremalnym. My z tymi suszami mamy w naszej strefie klimatycznej do czynienia, ale jak się tak patrzy na wielolecie, to tak mniej więcej co 5 lat te zjawiska występowały. Natomiast proszę zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku lat tych zjawisk jest dosyć dużo. Mieliśmy suszę w 2016, w 2017, w 2019, w 2020, 2021 był w miarę spokojny. No i teraz jakby znowuż sytuacja się powtarza. W związku z tym można już mówić o pewnym takim niepokojącym trendzie, który jest właśnie związany z tym, że tej wody zaczyna nam po prostu w środowisku brakować. Ostatnio zaczęło intensywnie padać. Wielu ludzi patrzy na to z nadzieją, ale to nie jest do końca tak, że te deszcze, które nas nawiedziły kilka dni temu, że one znacząco poprawią tą sytuację, bo susza jest takim zjawiskiem, które powstaje etapowo, rozwija się tak jakby w pewnym ciągu czasu, ale wychodzimy z tej suszy także długofalowo, to po prostu jeden deszcz nie poprawi tej sytuacji znacząco.
Jakie są efekty tej sytuacji? No bo mamy dopiero początek sierpnia, a możemy gdzieniegdzie zaobserwować już opadające liście z drzew.
Tak, to przede wszystkim się na początku odbija na roślinach, opadają liście z drzew, ale mamy też straty w rolnictwie. Mówi się o plonach, które będą 20% niższe w porównaniu do tego, co obserwowaliśmy przez następne lata, więc efektem na pewno będzie to, że zdąży nam zdrożeć żywność, a co za tym idzie, poczujemy to prawdopodobnie na własnych kieszeniach.
Jak wobec tej sytuacji należy patrzeć na inwestycje związane z przywracaniem spławności rzek? Na przykład w odniesieniu do Odrzańskiej Drogi Wodnej. Czy to w ogóle jest coś, co może przynajmniej w jakimś obszarze pomóc? I czy potrzebujemy tutaj odbudowy pewnych zdolności po wieloletnich zaniedbaniach? Czy też w związku z tymi trendami ostatnich lat powinniśmy tej drodze wodnej raczej nadać pewne nowe parametry?
Trudno jest odpowiedzieć konkretnie, bo to wszystko, powiem tak, no może nie politycznie, zależy. Retencja, czyli odbudowa tych zasobów i możliwości ich magazynowania. Ja myślę, że tutaj nawet na Odrę nie ma co patrzeć. Trzeba patrzeć na pryzmat tych nieco mniejszych cieków, którym powinny zostać przywrócone możliwości magazynowania wody, chociażby w obrębie tak zwanej retencji korytowej, czyli rozregulowanie tych cieków. Tak? Oczywiście tam, gdzie to jest możliwe, bo nikt nie będzie rozregulowywał cieku płynącego przez jakieś obszary mocno zabudowane. Tak? Ale przez wiele lat w naszej polskiej gospodarce dominowało takie podejście, że trzeba jak najszybciej wodę odprowadzić, tak? Czyli po prostu melioracje, których rolą było odwadnianie. Wody było pod dostatkiem, teraz jest jej nieco mniej, więc może czas na to, żeby nasze melioracje przestawiły tą wajchę i żeby oprócz funkcji odwadniającej miały też funkcje nawadniające, czyli żeby tą wodę zatrzymać w momencie, gdy jest jej pod dostatkiem. Jeśli chodzi o Odrzańską Drogę Wodną, no to cóż, to jest, można powiedzieć, ścieżka komunikacji. To jest coś, co służy głównie do spławiania towarów w dół i pod górę. Natomiast funkcje przeciwsuszowe tych obiektów, które towarzyszą Odrzańskiej Drodze Wodnej, są dość ograniczone i to są głównie urządzenia służące regulacji tych stosunków wodnych, żeby po prostu transport był możliwy.
W każdym razie wobec tej sytuacji, która jest z hydrologią, jest możliwość za pomocą takich inwestycji, jakie są realizowane, no przynajmniej utrzymać spławność tej rzeki.
No tak, jest możliwość. Musimy pamiętać o tym, że szereg zbiorników wodnych, które mamy tutaj w dorzeczu Odry, pełni funkcję tak zwaną alimentacyjną. To oznacza tyle, że one mają za zadanie właśnie zasilać odrzańską drogę wodną, zasilać Odrę i umożliwiać prowadzenie na niej żeglugi. Oczywiście problem pojawia się wtedy, kiedy dopływ do tych zbiorników jest na tyle mały, że one po prostu nie mają wystarczających rezerw, które można by wykorzystywać do zasilania cieku głównego, a to niestety obserwujemy. Ja mówię, że u nas cały problem polega na tym, że mamy bezśnieżne zimy. Zima i śnieg to jest to, co odbudowuje nam zasoby wodne na całe lato, na cały okres wiosny i jesieni. Jeśli nie będzie śnieżnych zim, jeśli nie będzie tych zasobów w górach, tam gdzie one być powinny, no to nie ma co liczyć na to, że w lecie będziemy mieli pod dostatkiem wody.
Czyli jeżeli chodzi o inwestycje, o jakiekolwiek działania, które można podjąć w związku z tą sytuacją, to możemy mówić jakby o dwóch obszarach. Tak? Jeden to są duże rzeki, które mają te funkcje komunikacyjne, funkcje gospodarcze, a drugi to są właśnie te małe cieki, jakieś takie, gdzie ta woda wypływa ze źródeł, gdzie ta woda przepływa przez tereny w postaci dużo bardziej rozdrobnionych cieków i tam jest potrzebna zmiana sposobu funkcjonowania urządzeń hydrologicznych, tak?
Tak jest. Czyli tak jak mówiłem, zmiana tych funkcji z tych odwadniających na odwadniająco nawadniające. To jest potężne wyzwanie, bo to wymaga po pierwsze i pieniędzy, i potężnych zmian struktury organizacyjnej, bo ktoś musi tym gospodarować po prostu, tak? Ktoś musi w porę to zamknąć i otworzyć. To jest przede wszystkim też zmiana myślenia takiego, że zabudowa terenów, kto co do czego sprowadza się tak naprawdę teraz głównie obszar naszej działalności, ukrywanie tych cieków w postaci rurociągów, tak? Likwidacja tych sieci. Sieci rzeczne to jest tak jak krwiobieg w naszym organizmie. W momencie, gdy odetniemy jakby część tego układu, zlikwidujemy go, no to nie mamy co liczyć, że wszystkie struktury organizmu czy wszystkie struktury środowiska przyrodniczego będą odpowiednio zasilone wodą. Jeśli nie zrozumiemy tego, a w wielu przypadkach tego nie rozumiemy, choćby z tego powodu, że no każdy cal ziemi musi rodzić, tak? Każdy cal ziemi musi być wykorzystany pod, powiedzmy, zabudowę, nawet taką, co obserwujemy w okolicy Wrocławia, prawda? Rozrost osiedli generuje ogromne problemy, bo to, że teraz mamy suszę, to wcale nie znaczy, że za chwilę nie będziemy mieli problemów z powodzią, tak? Widzieliśmy kilka dni temu taki wielki opad nawalny, który się zdarzył, prawda? I znowu, jak popatrzymy na dane z lipca, to powiemy, o super, tej wody było dużo, tylko ta woda nie spadła jakoś proporcjonalnie w ciągu całego miesiąca, ona spadła w jeden dzień. W Trzebnicy zanotowano opad, który przekroczył normę dla miesiąca lipca i to wszystko zdarzyło się w ciągu kilku godzin, prawda? Czyli czy z tej wody jest pożytek? Tak, ona zwilży tą przypowierzchniową warstwę gleby, ale tak naprawdę gro tej wody bezproduktywnie odpłynęło.
Czy mieliśmy taki moment w ciągu ostatnich dekad, kiedy odpuszczono zorganizowane zarządzanie zagadnieniami hydrologicznymi w terenie?
To zarządzanie, ono się odbywa, zmieniła się struktura zarządcza, tak? Bo został powołany organ, który nazywa się Wody Polskie i tak naprawdę on odebrał kompetencje, które do niedawna mieli marszałkowie województw, zostały one jakby scentralizowane, ale no, wodą się zarządza, tylko żeby mieć czym zarządzać, no to musi być ten zasób, tak? Jeśli warunki środowiskowe nam się zmieniają i to one się zmieniają, bo tego nie można powiedzieć, że to się nie dzieje, bo jeśli w przeciągu jednego pokolenia już umiemy powiedzieć, że kiedyś to było, a teraz to wygląda zupełnie inaczej, no to znaczy, że rzeczywiście coś się dzieje i teraz cały szkopuł w tym, żeby nasz system zarządzania, gospodarowania wodą nadążył za tymi zmianami, tak? Żeby po prostu dać narzędzia, dać środki przede wszystkim na to, żebyśmy byli na tego typu sytuacje przygotowani. Tu jest ogromna rola nie tylko administratorów z tego poziomu centralnego, ale także gmin, tak, które przecież odpowiadają za strukturę przestrzenną. Tak. Dopóki nie zrozumiemy tego, że nie zawsze jest tak, że wszystko można przeliczyć na pieniądze, na potencjał rozbudowy gospodarki mieszkaniowej i tak dalej, to tak będzie. Po prostu trzeba pewne obszary wyłączyć, trzeba je nadal odtwarzać do tego, żeby one po prostu zaczęły pełnić znowu tą rolę retencyjną. I choćbyśmy nie wiem, ile wybudowali zbiorników, to tak naprawdę największym rezerwuarem wody jest gleba, to po czym chodzimy, tak? I to jest klucz tego, jeśli ta gleba stanie się uszczelniona, jeśli my ten spływ momentalnie zrzucimy do kanalizacji, odprowadzimy do rzeki, to tak naprawdę to są obszary wyłączone z tego obiegu i one są martwe z punktu widzenia hydrologicznego.
Czyli duże znaczenie ma zagospodarowywanie przestrzeni w takim nawet znaczeniu bardzo bezpośrednim. Im mniej betonu, tym lepiej, tak?
Ogólnie tak jest. No proszę zobaczyć, ja śledziłem doniesienia po ostatnim tutaj takich podtopieniach, które były we Wrocławiu. Czytam komentarze ludzi pod artykułem, którzy piszą, no tak, więcej betonu, pewnie będzie lepiej. Oczywiście to było wszystko takie w cudzysłowie. To widać, że wielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że no, wybetonowanie, uszczelnienie powierzchni to tak naprawdę jest tylko i wyłącznie problem w dłuższej perspektywie czasu. I to jest istotny trend, który rzeczywiście w społeczeństwie zaczyna być odczuwalny, że ludziom się to przestaje podobać. Przebudowy miast, tak? To zdjęcia obiegają internet, które pokazują, jak zmieniły się rynki. Tak? Unia Europejska teraz powiedziała, że nie będzie współfinansować projektów polegających na wybrukowaniu powierzchni. Tak? To wszystko niestety ma takie konsekwencje, że nie daje szansy tej wodzie na to, żeby ona wsiąknęła w głąb. Tak? Jeśli nie wsiąknie, to nie będzie wilgoci. Jeśli nie będzie wilgoci, nie będzie roślin. Jeśli nie będzie roślin, będzie susza.
Czyli możemy obserwować jakiś taki bezpośredni wpływ na sytuację tego, jak wygląda współczesna deweloperka zabudowana co do metra, a jak wyglądają na przykład osiedla sprzed kilkudziesięciu lat, gdzie planiści mieli dużo większą swobodę gospodarowania terenem?
Tak, to jest zauważalne. To jest zauważalne. Wiele na przykład cieków w ogóle nie jest przystosowanych do tego, żeby przyjmować takie ilości wody, jakie teraz są odprowadzane. Jak zobaczymy na przykład obrzeża choćby Wrocławia, no rzeki tam nie są jakieś wielkich gabarytów i nagle takiej rzece przychodzi przejąć ogromne ilości wody, tak? No bo kiedyś tam były pola, łąki, to wszystko sobie delikatnie wsiąkało, szybciutko w głąb profilu, a w tym momencie pada na beton, z tego betonu spływa momentalnie do kanalizacji i wpada do naszego cieku. I ten ciek w ciągu bardzo krótkiego czasu po opadzie staje się jakąś koszmarną, rwącą rzeką, która no nie jest naturalnie przystosowana do prowadzenia takiej ilości wody. I to widać w wielu, wielu przykładach.
Czy widać jakikolwiek ślad tego, że pojawiła się jakaś myśl, jakaś wola nowego zarządzania tym zagadnieniem?
Tak, to widać. Po pierwsze, tak z punktu widzenia centralnego powstają dokumenty planistyczne, na przykład plany przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, plany przeciwdziałania skutkom suszy. Pojawiają się narzędzia i to prawne, planistyczne, także finansowe, które mają za zadanie pomóc właśnie w przystosowaniu naszego otoczenia do tej zmieniającej się sytuacji środowiska. Wzrasta społeczna akceptacja tego typu rozwiązań, także tak. Ludzie coraz częściej zwracają uwagę na to, że nie chcemy wybetonowanych powierzchni, chcemy trawników, chcemy obszarów zielonych, chcemy obszarów chłonnych. Miasta tworzą rozwiązania tak zwanej zielono-błękitnej infrastruktury, czyli wszystkie takie, można powiedzieć, koncepcje, które tak naprawdę ładnie wyglądają i pełnią bardzo istotną rolę, bo one właśnie służą do magazynowania tej wody, tak? Do tego, żeby w momencie, gdy jest jej sporo, żeby ją powstrzymać, a w momencie, gdy jej brakuje, żeby ją właśnie jakoś dystrybuować. No i Wrocław jest tutaj, można powiedzieć, w czołówce, jeśli chodzi o te rozwiązania, bo robi się tego naprawdę sporo. Jest trochę problem z taką zabudową właśnie z tak zwaną deweloperką, tak? Tam, gdzie każdy kawałek gruntu jest odpowiednio wyceniony i po prostu brakuje miejsca na tego typu rozwiązania, ale wydaje mi się, że społeczeństwo dorasta do tego, że być może nawet pewnym takim argumentem za wyborem danego miejsca będzie to, że ono jest przyjazne środowisku, tak? Że ono jest przyjazne stosunkom wodnym.
To która instytucja jest tą, do której powinniśmy adresować te zagadnienia związane z ogólnym planowaniem? To są Wody Polskie.
Tak, to są Wody Polskie, które odpowiadają za politykę wodną państwa. To jest administrator większości cieków w naszym kraju, no ale wiele do powiedzenia mają tutaj także jednostki samorządu terytorialnego, tak, które odpowiadają za tą politykę planistyczną.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.